Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj o polityce krajobrazowej sobie w dużej mierze porozmawiamy. Architekt w studiu, Paweł Gołębiowski, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
Pana wywołano niejako do tablicy w ostatnim czasie. Nawet miałem okazję przeczytać pański post, taki, który pewnie na gorąco pan napisał, czytając artykuł gdzieś w Gazecie Lubuskiej. On potem zniknął gdzieś w czeluściach internetu, ale to jakby nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Poczuł się pan pewnie wywołany do tablicy ze względu na to, co mówi się o Dolinie Gęśnika przy okazji rewitalizacji, co pisze się na temat rewitalizacji w tym miejscu, co mówią ludzie, którym nie odpowiada proces rewitalizacyjny, a wszystko no, z tej prostej przyczyny, że pan jest autorem tego PFU i potem tego projektu dotyczącego rewitalizacji. Co się wydarzyło na przestrzeni miesięcy, że oto od momentu, kiedy projekt powstał, teraz mamy burzę wywołaną tym, co będzie się działo i jak będzie wyglądała Dolina Gęśnika. Ja już nie mówię o tych konsultacjach, które tam były przeprowadzone w ubiegłym roku, tak, czy na początku ubiegłego roku, już nie pamiętam nawet, kiedy one były, gdzieś pewnie wiosną. Piknik, no, który frekwencyjnie sprawdził się doskonale. Było tam mnóstwo osób, które mogły wypowiedzieć się na temat różnych rzeczy planowanych w tym miejscu. Jak pan myśli, co się stało na przestrzeni tych miesięcy?
Zdawałem sobie sprawę z tego, że w końcu do tej tablicy zostanę wywołany. Przez lata siedziałem cicho i starałem się nie odzywać i nie włączać w te medialne czy też internetowe komentarze. Mam do tego swój osobisty stosunek i to stosunek, który jest dystansowany, ponieważ jeśli ktoś ma czelność albo ochotę po prostu mniej lub bardziej anonimowo gdzieś w internecie się wypowiadać na tematy, o których ma większe bądź mniejsze pojęcie, to jest jego sprawa. My po prostu pracujemy i ta nasza twórcza praca raczej nie powinna się skupiać na tym, żeby analizować to, co kto komu co przyjdzie do głowy.
Ale wie pan, że tak było, jest i zawsze, tak, pewnie, dlatego... zawsze pewnie będzie. Co innego internet i osoby jakieś anonimowe, o których nie wiemy, kim są, czym się zajmują, bo internet wszystko przyjmie. Tam można wszystko napisać i być znawcą wszystkiego. Natomiast zawsze tak było, nawet wśród architektów, tak? No, praca jednego architekta pewnie, jakiegoś nawet historycznego, będą się panu bardziej podobały, bo bardziej panu będzie odpowiadał styl, innego nieco mniej, tak? Sami architekci też pewnie między sobą się wspierają. No, każdy ma jakąś wizję architektonicznego ładu, nazwijmy to.
No każdy architekt wie, że zrobi to najlepiej, prawda?
Oczywiście.
Są takie nawet anegdoty na ten temat. Już szkoda czasu na przytaczanie, ale no, każdy jest najlepszy. Mi chodziło o to, żeby powiedzieć parę słów, żeby może zacząć uświadamiać ludzi, na czym polega tutaj sprawa kształtowania zieleni w naszym mieście. Ponieważ tych tematów trochę jest. Ta zieleń w mieście się zmienia. Przez lata mówiliśmy o tym, że Zielona Góra jest za mało zielona, że tereny zielone są zaniedbane, zdegradowane. I taka jest prawda. Przyszły czasy na to, aby tą zielenią się w mieście
znalazły
zająć.
Znalazły się pieniądze przede wszystkim.
I znalazły się pieniądze. Ja też właśnie powtarzam, że każdy powinien się zająć tym, na czym się zna najlepiej. Ja na znajdowaniu pieniędzy się nie znam. Znam się na projektowaniu architektury, urbanistyki, też kształtowaniu terenów zielonych i mówię, wszyscy idziemy w tym kierunku, żeby ten tak zwany zrównoważony ład przestrzenny osiągnąć i starać się naszą pracę wykonywać jak najlepiej. Zacząłem od tego komentarza właśnie gdzieś, mojego pierwszego zresztą pod artykułem w którejś z gazet, ponieważ oburzył mnie fakt stawiania tej sprawy jako jakiejś znowu afery. Media, tutaj już nie mówiąc, które dokładnie, widzę, że nakręcają takie afery, nie wiem, może to właśnie powoduje jakąś większą czytalność czy oglądalność. Chciałem troszkę jakby załagodzić ten temat i nie robić z tego afery, co bardziej przedstawić to, iż każda taka inwestycja niesie za sobą bardzo dużo dobrych rzeczy. Jeśli ludzie naprawdę zainteresowani tematem wdrożyliby się w to, poczytaliby specyfikacji opisu zamówienia, zajęliby się troszkę może też przepisami planów miejscowych, uwarunkowaniami wykonania danego zadania.
Ale wie pan, że to są skomplikowane dokumenty bardzo często dla przeciętnego człowieka,
dlatego,
tak?
Dlatego wiem o tym, zdaję sobie sprawę właśnie. Może nawet te właśnie poruszone teraz przeze mnie nazewnictwo jest dosyć skomplikowane.
Oczywiście.
Ale nasza pracownia zawsze jest otwarta dla ludzi. Myśmy sami zapraszali wiele osób na spotkania w trakcie, tutaj chodzi mi najbardziej, chyba będziemy rozmawiać o tej Dolinie Gęśnika, więc jeśli chodzi o ten temat, zapraszaliśmy masę ludzi ze stowarzyszeń, społeczników, przyrodników. Chcieliśmy jak największej rzeszy ludzi pokazać ten projekt, zaprezentować i uświadomić ich, zapoznać ich z tym, co się będzie działo.
Ale to rozumiem, że udało wam się coś wydyskutować wcześniej, tak? Na etapie tworzenia tego wszystkiego.
Ja może naiwnie, ale byłem przekonany, że osiągnęliśmy masę kompromisów, masę ustaleń, że to wszystko było bardzo jasne. I jeśli ktoś chciał, to nikt z nas, pracownik, go nie wyganiał. Wręcz odwrotnie, mówię, przyjmował na spotkania, poświęcaliśmy czas na spotkania grupowe, indywidualne. Te projekty były pokazywane. Nie wiem nawet, czy czasem sobie może i zamawiający, albo generalny wykonawca nie życzył, ale myśmy to udostępniali, bo uważam, że jest to jednak teren miejski i ludziom warto jest pokazać to, co będzie robione, zwłaszcza, że my jako projektanci wkładamy masę pracy w to. Koleżanka, która jest odpowiedzialna za projekt, w zaawansowanej już bardzo ciąży, spędza w pracowni masę czasu, aż mi jest jej czasem żal, że po prostu powinna pójść do domu, odpocząć, ale widzę jej zaangażowanie, widzę zaangażowanie całego zespołu projektowego, w skład którego, muszę powiedzieć, wchodzą naprawdę ludzie, którzy znają się na rzeczy, bo to też odnośnie słów, które słyszałem bądź czytałem.
To nie jest tak, że to Gołębiowski usiadł, narysował, tak?
Tak, albo potem jakiś Kowalski poszedł i zaczął ciąć drzewa pierwsze, lepsze. Gołębiowski zanim usiadł i narysował, to spędziliśmy masę czasu właśnie nad jakimiś koncepcjami, które były pokazywane na tych konsultacjach dwa lata temu. Nie tylko moja pracownia, ale też koleżanek, architektek pracownie i one też poświęciły trochę czasu na to. Społecznie wzięliśmy się, zrobiliśmy koncepcję, przedstawione zostały ludziom. Tu też oczywiście, że źle, że może powinniśmy tego nie robić i mieszkańcy powinni przyjść sami, wymyślać sobie to, co by chcieli. Oczywiście to jest nierealne, bo wiadomo, i na nas ludzi tyle pomysłów, plus jeszcze 10 do przodu, prawda? Więc musieliśmy to jakoś skompaktować. Uważam, że to fajnie wyszło, bo myśmy poświęcili trochę naszej pracy i czasu, żeby coś ludziom dać do wyboru. Potem te wybory padły, a potem zaczęliśmy to wszystko filtrować i analizować.
Tylko wie pan, słuchając tych osób, którym to się przede wszystkim nie podoba, można odnieść wrażenie, że oni stoją na straży takiego porządku, który się tam sam stworzył przez lata, tak, czyli nieładu de facto takiego czysto biologicznego, bo przecież te drzewa, krzaki w większości, akurat jeśli mówimy o Dolinie Gęśnika, to wyrosły tam w ostatnich latach, dlatego że ten teren był zaniedbany. On nie ma nic wspólnego z tym terenem historycznym, który próbowali tam ukształtować Niemcy, budując baseny, tak, tworząc teren czysto rekreacyjny, bo przez te dziesiątki lat zmieniło się tam naprawdę wiele. Tak? Ja sam pamiętam jeszcze te czasy, jak były tam pozostałości tego basenu, ba, nawet głupota dziecięca, nawet wchodziłem tam gdzieś do tego basenu. Natomiast to już...
A wody jeszcze było.
Jeszcze trochę było. To
niemiecki.
Niemiecki, wiadomo, z Greenberga. No. Natomiast to już wtedy były ruiny. I byli tacy, którzy mówią, odrestaurujmy, zróbmy tam coś, a teraz są tacy, którzy mówią, wyrosły krzaki, biegają tam zwierzęta, mamy tam jakąś kulturę biologiczną, tak, jakieś żyjątka gdzieś, więc zostawmy to tak i niech to tak będzie. I jak teraz dyskutować z tymi osobami? Z jednej strony ludzie mówią, zróbcie nam miejsce, z drugiej strony są tacy, którzy przychodzą i mówią, nic nie róbcie.
Przedziwne są to właśnie dywagacje i wnioski. Kompletnie nie znam się na polityce, ale zaczynam podejrzewać, że to ma jakieś podłoże właśnie, drugie dno, które totalnie mnie nie interesuje. Nasza praca twórcza jako projektantów nie jest z tym związana i idziemy drogą właśnie taką, żeby naprawdę to miejsce doprowadzić do przyzwoitości. Prawda jest taka, że jest to park miejski. Był to park miejski i jest to park miejski. To nie jest las. Tereny parków miejskich, tereny parkowe w ogóle, kształtuje się za pomocą zieleni. To akurat chyba jasne jest dla wszystkich. Ale żeby wykształcić z tego terenu park, który przez dziesiątki już lat został, tak jak pan wspomniał, zaniedbany, jest niezbędnym wycinka pewnych drzew. I jeśli mówimy tutaj o 300 paru drzewach, bo tak finalnie sprawa wygląda...
A łącznie rośnie ich tam kilkadziesiąt tysięcy.
Dajmy na to nawet kilkanaście tysięcy. Ja sobie to nawet przeliczałem, że jeśli mamy kilkanaście tysięcy drzew na prawie 20 hektarach, a te 20 hektarów nie jest w pełni zalesionych, bo są łyse, dajmy miejsce, na to polany, to żeby tak jakoś jeszcze dokładniej i uświadomić ludziom, jak to jest, to załóżmy, w tych zalesionych częściach rośnie około 400 drzew na 1 hektar. To jest co 5 metrów w lewo, w prawo drzewo, jakby tak je rozsadzić równiutko.
Ale wie pan, że wiele osób, które się wypowiadają w tej kwestii, zwłaszcza gdzieś tam w internecie, w ogóle tam nie było.
To na pewno.
I podejrzewam, że nawet po rewitalizacji nie wybiorą się zbyt szybko, bo po prostu nie będą czuli w danym momencie takiej potrzeby. Natomiast to jest taka łatwość, tak? Usiąść i albo coś skrytykować, albo wypowiadać się na temat czegoś, bo byłem tam w dzieciństwie na przykład, tak?
Dokładnie.
A to, że potem przez dziesiątki lat był tam śmietnik, jeden wielki, wykonawca mówił, że ponad 500 ton śmieci wywiózł stamtąd, więc
tak.
ileś czasu trwało w ogóle odgruzowanie tego terenu i było tam wszystko. Sklepy RTV, AGD, takie polne, można było powiedzieć. Lodówki, telewizory.
Monopolowe wszystkie, przede wszystkim.
Monopolowe, opony, jakby ktoś chciał zmienić sobie na letnie czy na zimowe, to tam do wyboru,
naleśne.
Do koloru. Naleśne. Takie łącznie z takimi od autobusów. No, fantazja ludzka nie zna granic i po prostu ludzie robią takie rzeczy, bo to nie jest tak, że przyszły tam sarenki i powyrzucały te rzeczy. No, ktoś to tam wywoził, ktoś śmiecił. Teraz chce ktoś zrobić porządek? Są tacy, którzy mówią, nie. Albo zabierzcie śmieci i nic więcej.
Dlatego mówię, dziwią mnie te głosy, niektóre głosy nawet nie tyle, że mnie dziwią, co w swojej naiwności chyba są mi dokuczliwe, ponieważ wprost obrażają nas, projektantów, nas, wykonawców, ludzi zaangażowanych mocno w tę inwestycję, właśnie o tym, co mówiłem, o tym poświęceniu. Przynajmniej mogą mówić za siebie, za nasze grono, które jest bliskie tej inwestycji. I teraz to jest takie właśnie dziwne podejście do sprawy. Jak jest tak, jak jest, to jest źle. Jak się coś rusza, to jest chyba jeszcze gorzej. No to właśnie...
No to może pan nam powie, co tam będzie.
Co zrobić?
300 drzew idzie pod topór.
Tak, 316.
316 czy 17,
precyzyjni.
Dobrze, okej.
Okay. 316, tyle mam
drzew
przy sobie
wycinacie.
Wykaz drzew.
Po co?
W dużej mierze są to drzewa martwe i obumierające.
I te wiadomo po co?
Są niezbędne do wycinki, ale tak ogólnie rzecz biorąc też, jeśli rośnie, dajmy na to ładny dąb, ale przytłoczony jest samosiejkami, które są klonami albo jakimś, nie wiem, akacją, robinią akacjową, jakby ktoś był precyzyjny, to żeby ten dom wyglądał ładnie, to trzeba tych kilka drzew wyciąć, tak? Bo to jest park i właśnie tym się kształtuje park. Otwiera się osie widokowe, otwiera się miejsca na właśnie jakieś przejścia, ścieżki. Robi się to dla bezpieczeństwa, bo jeśli jest to park miejski, to tam wejdą ludzie, a jak komuś gałąź na głowę spadnie, no to zapukają do mnie do pracowni, a ja nie chciałbym, żeby po to pukali do mnie do pracowni.
Zwłaszcza panowie smutnie o 6 rano.
Tak, przykład, i tak? Będę świat w kratkę oglądał, czego naprawdę też nie chcę. Więc jeśli mam wziąć za to odpowiedzialność, to naprawdę w grupie ludzi, którzy mają świadomość tego, jak to się robi, chcemy zrobić to jak najlepiej i zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomysłami na to. I wszelakimi
A nie ma pan wrażenia, że większość osób w ogóle nie wie, co tam się wydarzy, nie zdaje sobie sprawy z tego, bo słyszę, że idą pod topór jakieś drzewa. Czasami ludzka wyobraźnia nie pozwala na to, żeby sobie wyobrazić, ile to jest 316 drzew, a ile to jest 500 drzew na danym obszarze. Tak, słyszę 20 hektarów, no, jest to jakaś tam przestrzeń, tak, 20 hektarów. I teraz tak, wiadomym jest, że nie zostanie zagospodarowana całość. Po pierwsze, pewnie nie byłoby na to pieniędzy, nie dałoby się zmieścić w tej kwocie. Po drugie, też nie o to chodzi, żeby zrównać to wszystko z ziemią i na 20 hektarach zrobić wielki park rozrywki. Bo to
raczej nie o to chodzi.
Nie o to chodzi. Czyli tak, na pewno zostaje ta przestrzeń dzika, czy dziewicza, nazwijmy to, za którą się państwo w ogóle nie będziecie zabierać. A co w tej bardziej ludzkiej, tej otwartej dla osób? Z dzieciakami, tak, które mają ochotę gdzieś z tych blokowisk tam wyjść i spędzić czas. Co dla tych, którzy chcą przyjść i po prostu posiedzieć gdzieś w jakimś przyjemnym miejscu, bo własnego ogrodu nie mają.
Jasne. Prawie 20 hektarów, a dokładnie to jest 187 tysięcy metrów kwadratowych, jeśli to komuś jakoś ułatwi obliczenia. Dużo terenu. I ten teren, żeby usprawnić sobie, ułatwić albo jakby zobrazować bardziej właśnie pracę, podzieliliśmy na teren parku leśnego i teren parku miejskiego. Ten teren parku miejskiego, zaraz o nim opowiem, to są te tereny bardziej zurbanizowane, ale też nie myślmy, że od razu wybetonowane, jak to słyszę. Zacznę od tych terenów parku leśnego. Są to te tereny i to są jakieś 2/3 tych 187 tysięcy metrów kwadratowych, gdzie naprawdę zostawiamy te tereny naturalne jako oazy, siedliska dla zwierząt, oazy roślin, które tam sobie rosną, drzew, krzewów, kwiatów, wszystkiego, co naturalne. I w tych miejscach wycinane ewentualnie będą drzewa naprawdę, które już są powalone, obumarłe. Jest taka skala od 1 do 5 właśnie w botanice czy tam w dendrologii, która określa, że jedynki to są z drzewa super zdrowe, a te piątki to już są martwe drzewa, więc czwórki, piątki są usuwane z tamtych terenów, tylko po to, żeby nieco oczyścić właśnie z takich jakichś
przeszkodzeń. Zrobić kosmetykę, po prostu.
Zupełna kosmetyka jest w tamtych terenach. A z kolei to, co chyba jednak finalnie ludzi bardziej będzie interesować, czyli ta część terenu Parku Miejskiego, to przede wszystkim, jeśli chodzi właśnie o tą wycinkę drzew, to są drzewa, które będą mogły, by mogły nam zagrażać. I wykonanie ścieżek w przebiegu obecnie istniejących tam wydeptanych ścieżek, tylko te ścieżki po prostu będą troszkę bardziej ucywilizowane. Nawierzchnie będą naturalne, bo to jest nawierzchnia, ona się nazywa mineralna, żwirowo-gliniasta. O szerokości 2,5 metra, żeby można było przejechać rowerem. Obrzeża drewniane, czyli naturalne. Żadnych historii o betonowaniu, o którym ja słyszę, że tam będzie tam betonowane.
Beton się modny zrobił w Zielonej.
Beton się zrobił modny. Jak tak bardzo ludzie chcą betonu, to dajemy im też trochę kostki betonowej, bo nie ma szans inaczej wejść z tych polan do góry, do osiedla Rzeźniczaka, więc jak ktoś tak bardzo tęskni za betonem, to obiecuję, że tej kostki pojawi się trochę. Niestety nie będzie to taka kostka jak przed marketami, tylko taka bardziej zachowana właśnie w klimacie parków, drobniejsza i chyba ładniejsza. Żeby wjechać wózkiem z dzieckiem, albo nie daj Boże, no, tak jak osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, żeby mogły też do tego parku dotrzeć, muszą przejechać po czymś, co jest utwardzone. Nikt po trawie nie będzie zaiwaniał do góry górką 10 metrów. Więc po to jest zrobiona pochylnia dla takich osób. Ale to są jedyne takie miejsca, gdzie naprawdę ten teren będzie tak bardzo utwardzony tym betonem przysłowiowym. Dalej mówię, ścieżka, główna ścieżka to jest ta ścieżka o nawierzchni mineralnej, ale postaraliśmy się też o to, żeby zrobić takie ścieżki leśne, wyniesione na podestach, ścieżki drewniane, żeby móc trochę wejść w las, nie niszcząc tego, co pod nami. No i wzdłuż tych ścieżek, wzdłuż tej głównej ścieżki mineralnej oświetlenie, żeby to faktycznie było troszkę bardziej bezpieczne miejsce dla nas. Ingerencja w dodatkowe jakieś historie, tak jak ludzie mówią, że będzie tam Luna Park, czy jakiś wielki plac zabaw. Plac zabaw, czy miejsce jakichś gier i zabaw już jest. Jest to Orlik na miejscu dawniej istniejących basenów i wokół tego miejsca pojawi się trochę więcej jeszcze urządzeń siłowni zewnętrznej. Niewielkie elementy takiego drobnego właściwie parku linowego. Są to elementy zabawowe dla takich małych dzieci od 6 tam do 10 lat.
No nie będzie to wielki, profesjonalny park linowy, bo nikt nie będzie pilnował tam.
Nie,
nikogo,
nie będzie nikt tego pilnował. Poza tym
małpi gaj, powiedziałbym
znowuż,
bardziej, tak?
Nawet coś mniejszego. To po prostu takie słupy, pomiędzy którymi są rozpięte liny i po tych linach dzieci w wszelaki sposób mogą przechodzić. Myśmy takie coś po prostu widzieli w Pradze, na wyspie przy moście Karola. Tam jest zrobiony bardzo fajnie taki teren. Moja osobista córka bardzo się tam chętnie bawiła i powiedziała, że wspaniale jest, wziąłem to za słuszną uwagę, też konsultacje takie drobne, społeczne, przeprowadzone.
Z dziećmi nie wiem, czy można konsultować pewne rzeczy, bo to jest trochę tak, jak przyprowadzi pan trzyletnie dziecko do ogrodu botanicznego i do tego mini zoo, które tam jest, ono zobaczy Śnieżkę i będzie zachwycone, przyjdzie ktoś i powie, przecież to plastikowy kicz i tandeta i w ogóle co
tak,
to jest.
Tutaj też już z kolegą, który pisał o tym kiczu plastikowym, wyjaśniliśmy sobie historię, że kiczu plastikowego nie będzie. Nie ma żadnych odwołań do ogrodu botanicznego, bo jak wspomniałem już wcześniej, masa prac jest poświęcona takiej pracy projektowej nad detalami elementów architektury, tej małej architektury. Altana, która każdemu się wydaje, że jest gotowcem kupowanym gdzieś na aukcjach internetowych, jest opracowywana w każdym detalu. Wczoraj nawet jeszcze nad tym pracowaliśmy, bo też altany się pojawią. Pojawią się oczywiście ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, więc jakieś tam czystość pewna zachowana.
Hamaki, leżaki, wszystko hamaki, do czego ludzie potrzebują,
leżaki,
idąc, tak?
W takie miejsce. Myślę, że w takim miejscu potrzebne to by było, ponieważ musimy też trochę powiedzieć o samym cieku wodnym, wzdłuż którego to się wszystko odbywa. Przy wypłaszczeniu, przy takich polanach, które istnieją i będą po prostu ładniej zagospodarowane, stworzyliśmy oczko wodne, staw może bardziej, tak, bo to ma prawie 20 arów powierzchni wody, taki zbiornik wodny, gdzie jest trochę spiętrzenia wody, tej wody się tam nazbiera. Dla niektórych też może być to dziwne, zaraz mi powiedzą, że jak z tych tam kilku centymetrów mamy zrobić staw. No, pracuje z nami też pan, który się na hydrotechnice zna ten teren.
I mówi, że się da.
I mówi, że się da, zaprojektowane to zostało, zaraz zostanie wykonane. Ja bym bardziej szedł w to, żebyśmy się cieszyli tym, że naprawdę ten teren będzie fajnie wyglądał i ci wszyscy ludzie, którzy teraz psioczą na to, na pewno będą tam czas spędzać. Jestem przekonany, bo staramy się jak możemy, żeby to faktycznie w zgodzie z naturą.
Wie pan, słucham tego, co pan mówi i myślę sobie o wszystkich innych miejscach, które są rewitalizowane, mogą być rewitalizowane, o których mówiło się, że należy coś z nimi zrobić. I jak popatrzę na te różne części na mapie Zielonej Góry, to ja widzę mega niekonsekwencje u tych, którzy oprotestowują pewnego rodzaju rzeczy. Wzgórza Piastowskie nie doszły na razie do skutku. Tam się panu też dostało za beton. Zresztą też pan zrobił koncepcję, wizualizację tego, jak mogłoby coś wyglądać wewnątrz. Okazało się, że tak, w przestrzeni publicznej poszła informacja, że tam zabetonują wszystko, w ogóle Biedronki tam będą wybudowane i inne markety.
Zaczynam to lubić.
Przy Tatrzańskiej. No nie, no hasło chyba takie obowiązuje, że zawsze jest po drodze ten market, więc powinien być również w parku. Wtedy była mowa, odtwórzmy tam ten niemiecki prapark, który tam był kiedyś, czyli zróbmy park otwarty taki, jak chciał Niemiec. Jeżeli mówimy o Gęśniku, to Niemiec tam chciał coś zupełnie innego. I tu już nie pada słowo, zróbmy to, co chciał Niemiec, bo okazuje się, że Niemiec na Wzgórzach Piastowskich to chciał dobrze. W Dolinie Gęśnika to już Niemiec nie chciał dobrze, bo tam miała być rekreacja i piknik.
Zły Niemiec.
No, może tam był zły, a tu był dobry. Jeśli przeniesiemy się jeszcze w kilka innych miejsc, to może się okazać, że po prostu są tacy ludzie, którym wszystko kompletnie nie odpowiada. Weźmy Park Tysiąclecia, nie doszedł do skutku. Ja pamiętam wizualizacje, jakieś tam poduszki do skakania, jakieś cuda na kiju, które wymyśliła sobie jakaś tam pracownia. Czyli w Parku Tysiąclecia, abstrahując od tego, że na byłym cmentarzu, obok byłego budynku krematoryjnego, można byłoby skakać na poduszkach i to byłoby w porządku. Natomiast jak się ma skakać w Dolinie Gęśnika czy leżeć na leżakach, to jest źle. I gdzie tu jest logika w tym wszystkim?
Nie wiem, ale doszedłem do tego, tak sobie myślę, może sobie jakąś stwarzam opowieść, tylko że te wszystkie poduszki do skakania i harce w Parku Tysiąclecia wykonane były przez pracownię z Krakowa. Nomen omen bardzo szacowaną pracownię i ludzi, którzy mają doświadczenie w projektowaniu takich rzeczy, czy to zrobili dobrze, czy źle w Parku Tysiąclecia, załóżmy, że nie będę o tym dyskutował. Ja sobie zdaję sprawę z tego, co powiedziałem, że zaczynam to lubić, bo mi się zaczyna obrywać. Obrywało się oczywiście za planetarium, za park jeden, za park drugi, za każdą rzecz, której się dotknę. Podejrzewam, że sytuacja, kiedy wiozę przez winobranie prezydenta, a potem odnoszę się do planetarium, a potem widać moje nazwisko przy jakimś parku, zaczyna ludzi jakoś tutaj skłaniać do tego, że na pewno, bo już słyszałem, że jestem właśnie kierowcą prezydenta, że jestem naczelnym czy tam podwładnym architektem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chciałem z tego miejsca naprawdę powiedzieć, że dbam o swoją reputację, moja pracownia jest niezależna od żadnych partii, frakcji politycznych i tak dalej.
A może jest każdego zaprojektuję. Trochę funkcjonuje to w ten sposób i myślę, że Zielona Góra się specjalnie nie będzie różnić od innych miast. Że jak przyjedzie do Zielonej Góry pracownia z Krakowa, to są super. Jak Gołębiowski pojedzie w Suwałki, to będzie super, bo ichniejszy Nowak na pewno jest z kimś dogadany i to jest jakiś układ. Czyli może jest tak, że architekci nie powinni lokalnie nic stworzyć, bo jak robią coś na miejscu, to na pewno są w jakiejś klice. Natomiast jak zrobią gdzieś, to można się pochwalić, o, architekt z Zielonej Góry pięknie tam zaprojektował, bo u nas to by nie potrafił.
Też tak mi się wydawało, że tak jest, ale co dziwne, to tak jest w jedną stronę, że u nas ci z zewnątrz są okej, ale z kolei tam, gdzie mi było dane pracować, między innymi we Wrocławiu na przykład, tak? To raczej dba się o swoich, co jest dla mnie oczywistą oczywistością, jak to ktoś kiedyś powiedział. I logicznym jakby, logiczną sprawą. Chociaż uważam, że akurat w naszym zawodzie powinna być. No, myślę, że jest pewna taka dowolność i jeśli ktoś ma talent, ktoś chce...
Na pewno się dobrze, zostaje architektem między innymi.
Jezus Maria, to jest pasja życiowa, to jest po prostu... nam się chce iść, mi się chce iść do pracy, ja się z tego cieszę. Cieszę się, że mogę pracować. Przez masę lat robiłem projekty sobie do szuflady, sam, z grupami z kumpli, znajomych, społeczników. Zajmowaliśmy się terenami w Zielonej Górze, od terenów przy palmiarni, gdzieś przejazdów, nowych ulic i tak dalej. Więc tej energii było włożone przez lata. To, że teraz akurat pracujemy przy konkretnych rzeczach, no to może jest to jakiś efekt tego, że się czuję
starą. A wie pan, jak będzie na sam koniec tego wszystkiego, bo teraz będzie pan pewnie zbierał, a potem po tej audycji dzisiejszej pewnie też pan zbierze od wielu osób.
Czekam,
a potem, jak inwestycja zostanie zrealizowana i się pan tam wybierze i zobaczy pan tam rodziców z uśmiechniętymi dzieciakami na tych kiczowatych leżakach, bo one oczywiście też takie będą dla niektórych, pod tymi drzewami, których już nie ma, bo zostało to wycięte, to oni będą uśmiechnięci i tak jak pana córka w Pradze cieszyła się z jakiejś tam zabawki wybudowanej, tak oni też się będą cieszyć i pewnie nie jeden podejdzie, poklepie po plecach, powie to pan, super, dobra robota.
Fajnie by było w
końcu. Bo tak to działa.
Fajnie by było, bo jest tak, że jest nawet takich pięć przykazań jakby realizacji inwestycji, jak to jest najpierw euforia po wygranym przetargu, potem jest wielkie zamieszanie, kto co ma robić, potem jest trzecim punktem jest szukanie winnych, czwartym jest karanie niewinnych, a piątym jest nagradzanie niezasłużonych. I tak generalnie się sprawdza, że ten, który najwięcej włożył energii w to, przechodzi przez ten park, nikt go nie zauważy.
I to jest piękna konkluzja naszej dzisiejszej rozmowy.
Dziękuję bardzo. Wcale nie liczę na jakieś oklaski. Po prostu chciałbym, żeby mieszkańcy byli zadowoleni z tego, co się niedługo zdarzy w mieście. Robimy, co możemy najlepiej.
Dziękuję bardzo. Paweł Gołębiowski, architekt. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dzięki.